Dzień dobry panie ministrze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Trwa Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. Polacy są na nim obecni i to wyraźnie obecni. Między innymi jest tam także minister aktywów państwowych, pan Jacek Sasin, który stara się, przynajmniej takie wrażenie można odnieść, czytając relacje prasowe z tego, co dzieje się w Szwajcarii, który stara się przekonać ekonomistów, że Polska ma olbrzymi potencjał, jeśli chodzi o naszą gospodarkę i ekonomię. Czy takie spotkania są ważne i co mają dać naszemu krajowi, naszej gospodarce?
Oczywiście, że są ważne. Wszystkie relacje międzynarodowe, ale te gospodarcze, jakby, które mają charakter przybliżenia naszego kraju, naszej gospodarki, czy to inwestorom, czy państwom, które mogą inwestować w Polsce, są potrzebne i przydatne. Tutaj zarówno pan wicepremier Sasin, jak i pan premier i pan prezydent na forum w Davos chcą podkreślić też rolę gospodarczą Polski w dzisiejszym świecie. No, nie ma co ukrywać, że poprzez wojnę na Ukrainie, poprzez to, co się wydarzyło za naszą wschodnią granicą, ale też w Polsce odnośnie przyjęcia uchodźców, wsparcia dla Ukrainy, to oczy świata są skierowane na naszą część Europy. My chcemy tam podkreślić głównie naszą rolę gospodarczą, bo Polska mimo trudnych warunków bliskości z krajem napadniętym przez Rosję, trudnych warunków spowodowanych agresywną polityką Putina czy Łukaszenki parę miesięcy wcześniej, z blokadą surowców energetycznych czy też jakichś konfliktów ze wschodnim dostawcą, mimo wszystko rozwija się w bardzo dobrym tempie i to nie jest jednostkowy skok wzrostu gospodarczego, tylko takim wzrostem mamy do czynienia od ładnych paru lat, więc rola Polski w świecie gospodarczym w znaczącym stopniu ostatnio wzrosła, a zainteresowanie, które Polska wzbudza na arenie międzynarodowej w ostatnich miesiącach, to też jest rzecz, którą powinniśmy w takich kontaktach wykorzystywać.
Pandemia spowodowała przerwanie światowych łańcuchów dostaw. Okazało się, że rozpraszanie produkcji po całej kuli ziemskiej się nie sprawdziło. Wojna pokazała, jak ważne jest budowanie niezależności od surowców energetycznych z Rosji. To słowa wicepremiera Jacka Sasina. Czy my jesteśmy gotowi na to, by przejąć część tej produkcji, no, która przez wojnę, która przez pandemię, no i przez jej umiejscowienie najczęściej na drugim końcu świata nie dociera bezpośrednio do fabryk, do producentów. Czy jesteśmy na to gotowi?
My od lat byliśmy na to gotowi. Problem takiej globalizacji postrzegany jeszcze sprzed okresu pandemii polegał na tym, że liczył się dla międzynarodowych koncernów bardziej zysk niż bezpieczeństwo tej gospodarki. Pandemia pokazała, jak ta konstrukcja jest krucha. My zabiegaliśmy o to, żeby nie tylko ta produkcja taka przemysłowa, ciężka, czy też produkcja ta lżejsza, ale też przecież potrzebna różnym gospodarkom, była bliżej producentów. A więcej, my już mamy taki potencjał, że my możemy kreować te procesy gospodarcze, inwestycyjne, jeśli chodzi o nasze podmioty, które są liderami w swoich branżach. To już nie są takie, można powiedzieć, firmy po przejściach, po PRL-u, tylko to są poważne koncerny międzynarodowe, które inwestują nie tylko w Polsce, nie tylko w naszym regionie, ale też na całym świecie, więc to odwrócenie tej filozofii, że jakby wszystko można wyprodukować w Chinach i to w ciągu paru tygodni przyjdzie i może tak wyglądać gospodarka, że można kupować źródła energii od kraju, który nie do końca jest ani demokratyczny, ani nie funkcjonuje w normalnych ramach, czy to gospodarczych, czy politycznych, i nie będziemy zwracać uwagi na te wszystkie komentarze albo ewentualne konsekwencje, no ten świat gospodarczy w pewnym sensie się załamał i my stoimy przed taką szansą przebudowy go, a przez właśnie nasz wzrost gospodarczy w ostatnich latach, przez to, że ta produkcja często w Polsce jeszcze jest, są jakby zakłady, które mogą zostać odtworzone, to jest duża szansa dla dla polskiej gospodarki.
Mówi pan o tym, że globalne firmy myślały tylko i wyłącznie o zysku. To myślenie chyba się nie zmieni. Może po prostu będzie tak, że nieco więcej będziemy musieli zapłacić za towary. Ale jak to wygląda, jeśli chodzi o energię? Jesteśmy już wolni od rosyjskiego gazu, jesteśmy wolni od rosyjskiego węgla. Czy w takim razie ta produkcja w naszym kraju będzie nadal konkurencyjna? Niemcy cały czas napędzają swoją gospodarkę gazem z Rosji, podobnie Węgry, podobnie Austria, podobnie Włochy. Jeśli nie będzie solidarności, czy w ogóle mamy szansę na polepszenie swojej pozycji, jeśli chodzi o konkurencyjność naszych towarów, naszych produktów?
Z cenami nośników energii jakby problem ma cały świat, bo to nie jest tylko kwestia tych surowców, które przybywają rurociągami z Rosji, ale jakby zachwiania całego łańcucha dostaw. Przez to, że część krajów ograniczyła swoje zakupy w Rosji, są sankcje. One oczywiście powinny być dalej idące niż te obecnie. My o to zabiegamy zarówno w Unii Europejskiej, jak i w społeczności międzynarodowej. Ale już te sankcje wywołały poważne problemy po stronie rosyjskiej. No, jakby my musimy sobie zdawać sprawę, że na tej szali, na tej wadze z jednej strony jest nasz w sensie europejskim czy światowym dobrobyt, a z drugiej strony jest życie Ukraińców i ich walka o niepodległość, więc jakby tutaj to są trudne decyzje. Ja rozumiem to pytanie pana redaktora, ale my musimy sobie z tym poradzić jako wszystkie kraje wspólnoty Zachodu, jeśli chodzi o te ceny surowców. No, to jest gospodarka globalna, więc ona też w pewnym sensie się ustabilizuje za parę miesięcy, bo te braki na rynku z kierunku wschodnich będą uzupełnione z innych części świata i to się już powoli dzieje. No, niestety, ale teraz mamy tą, powiedzmy, górkę cenową spowodowaną właśnie brakiem na światowych rynkach dostatecznej ilości, ale jest wielu producentów, czy to węgla, czy gazu na świecie, którzy mogą uruchomić swoje rezerwy, które posiadają i za parę miesięcy te paliwa będą dostępne dla krajów również w naszej części.
To w takim razie, panie ministrze, czy zima jeszcze daleko, no ale o to trzeba się zapytać, czy nie zabraknie węgla tym małym elektrociepłowniom, które w tej chwili nie kupują już węgla z Rosji, a dostawy drogą morską chyba jeszcze nie zostały uruchomione z tego, co się orientuje.
Znaczy bezpośrednie dostawy do nas, znaczy my i tak przecież jako te podmioty gospodarcze, które działają, wszystkie małe firmy, które funkcjonują w tym sektorze, czy właśnie elektrociepłownie, które zamawiają ten węgiel, no to ten węgiel też jest, pochodzi gdzieś tam z morza. On jest dostępny, tylko że on jest stosunkowo drogi do tego, w stosunku do tego, co było przed wojną. No to są właśnie te zawirowania cenowe, o których mówiłem wcześniej. No, póki, mówiąc kolokwialnie, na morzu jest stosunkowo mało węgla albo mniej węgla niż jest zapotrzebowanie na lądzie, to te ceny będą wysokie w portach. No, jeśli kopalnie, które mogą zwiększyć wydobycie na świecie, będą wydobywać więcej tego węgla, no to ta cena na morzu spadnie i tym samym on będzie bardziej dostępny.
Prosta zasada ekonomii. Czyli musimy to przetrwać.
No, na szczęście, nie wiem, czy w tym wypadku można mówić o szczęściu, ale Rosja tą agresję rozpoczęła w takim okresie, gdzie tego węgla trochę mniej jest potrzeba, więc ten czas, który mamy na uzupełnienie braków, jeśli chodzi o rynek polski czy europejski, no mam nadzieję, jeszcze jest.
To porozmawiajmy o transformacji, bo węgiel wrócił do łask, ale to jest zapewne tymczasowe, kwestia 2-3 lat, tak mówią eksperci. A co z naszym uniezależnieniem się od gazu? Gaz, rozumiem, nie jest już dla nas atrakcyjny, przechodzimy w stronę atomu i odnawialnych źródeł energii. Kiedy będzie można powiedzieć, że jesteśmy niezależni, produkujemy wystarczającą ilość na własne potrzeby, a nawet jesteśmy w stanie sprzedawać prąd?
No to jest szerszy kontekst, bo jeśli chodzi o ten gaz, to ten gaz i tak miał być zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, w tej dużej polityce, paliwem przejściowym do odnawialnych źródeł energii czy do atomu. Później on miał pełnić rolę pewnego regulatora, bo wiemy, że odnawialne źródła energii wiążą się w tym, że...
No ta wydajność nie jest stała, tak? Nie jest na stałym poziomie.
Tak, i czasami wieje, czasami nie wieje, czasami świeci, czasami nie świeci. I tą energię w sieci trzeba uzupełniać i taką rolę miały pełnić elektrownie na gaz, no bo znowu on jest dostosowany do tych zmiennych napięć. No teraz ta polityka przejściowa oparta na węglu, no stoi pod znakiem zapytania. Jeśli mielibyśmy wygaszać, mówiąc kolokwialnie, węgiel w takim tempie, jak było do tej pory, no to skazalibyśmy Unię Europejską na gospodarczy kryzys, taki permanentny. Zresztą sam Franz Timmermans to potwierdził, że tym paliwem przejściowym to już nie może być gaz w takiej sytuacji geopolitycznej, więc my będziemy postulowali, żeby ten okres przejścia do odnawialnych źródeł energii i do atomu, co jest bardziej dla nas istotne, bo my mamy większe braki, jeśli chodzi o źródła niewęglowe, a takie możemy uzupełnić głównie elektrowniami atomowymi, no to prawdopodobnie ten węgiel, który jako paliwo do wytwarzania energii, no nie jest lubiany w Europie, nie jest lubiany też w Polsce. Wszyscy chcemy żyć w środowisku czystym i zdrowym, no ale też są twarde realia gospodarcze, które musimy uwzględniać. No tu też dochodzi też taka ścieżka, bo niekoniecznie ten węgiel, który, znaczy ta energia pozyskiwana z węgla musi za, nie wiem, za 2 czy 3 lata być tak samo emisyjna. No różnego rodzaju środki oczyszczania tych spalin, no są testowane, więc to też może pójść w tym kierunku, że będziemy w większym stopniu oczyszczać te spaliny wywołane produkcją z węgla, niż uruchamiać następne elektrownie gazowe. No, jakby tutaj to bezpieczeństwo, ta transformacja energetyczna musi być uwzględniona jednak o to bezpieczeństwo energetyczne zarówno Polski, jak i Europy, a w przypadku agresywnej postawy Rosji, no to ten punkt widzenia się stanowczo zmieni.
Czy kondycja spółek Skarbu Państwa pozwala myśleć pozytywnie o tej transformacji? No one będą miały olbrzymi udział finansowy w tym, co będzie się działo na rynku energii w Polsce.
Spółki Skarbu Państwa od lat generują zyski. Znaczy ta zmiana filozofii w podejściu do majątku państwowego, która po 2015 roku zaczęła funkcjonować w Polsce, no jakby potwierdziła, że to był słuszny kierunek. No, my poza tym, że już nie musimy dopłacać do tych wszystkich firm, bo wiemy, że przez lata po 89, czy nawet wcześniej, to była norma, to te spółki też generują duże zyski. A musimy pamiętać, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, no to ono się głównie opiera o spółkach Skarbu Państwa. I tutaj to, że my wydobywamy węgiel i ten węgiel przetwarzamy na energię w jednym, no może nie w jednym podmiocie, ale pod jednym nadzorem, no to jest duży plus dla bezpieczeństwa Polaków, dla bezpieczeństwa naszych odbiorców. Więc spółki są gotowe i na transformację, i też na rozwój. To jakby to my tutaj o to jesteśmy spokojni, choć bardziej o kierunki tego rozwoju. Chcielibyśmy, żeby ta energetyka rozwijała się w Polsce zgodnie z naszymi możliwościami, z naszymi potrzebami. Dużym zadaniem będzie pewnie przejście na energię atomową, ale no to jest kwestia jeszcze lat. No bardzo dobrze, że te decyzje o lokalizacji już zapadły. Jeśli chodzi o nowe sposoby pozyskiwania, mówię tu o tych małych modułowych reaktorach, to one też są wdrażane w naszych przedsiębiorstwach. Jesteśmy gotowi na tą transformację.
Panie ministrze, jeszcze jedno pytanie. Inflacja w kwietniu ponad 12, blisko 12,5%. Musimy to przetrzymać, tak? Nie ma innego wyjścia.
No ona jest spowodowana czynnikami politycznymi. No tutaj
w dużej części.
W dużej części, no ale wiemy, że inflacja to też jest efekt trochę emocji, więc każde zachwianie jakby na rynkach, czy też w sytuacji politycznej, no to wzmaga te wszystkie czynniki. No my z tymi problemami politycznymi mamy do czynienia od już ponad pół roku, no bo te próby destabilizacji rynku gazu, które zaczęły się jeszcze przecież w listopadzie. Później mieliśmy agresję w zasadzie Łukaszenki na naszą wschodnią granicę wywołaną kryzysem migracyjnym. Później był atak na Ukrainę, więc wszystkie te czynniki powodują poczucie niepewności, no stąd też przy wzrastających cenach nośników energii ta inflacja. My podjęliśmy szereg działań, żeby obniżać skutki tej inflacji, żeby ją zbijać, no ale to jest proces, tego się nie da zrobić z dnia na dzień. Te efekty mogą przyjść za kilka miesięcy, więc no, skutecznie wprowadzamy te mechanizmy i obserwujemy sytuację, jak przejść przez ten proces, tak żeby Polacy, zwłaszcza ci najmniej zarabiający, nie ucierpieli na ile to możliwe, o tak powiem, bo możliwości budżetu są nie najgorsze, no ale to też musimy się poruszać w pewnych realiach.
To w takim razie trzymajmy kciuki, aby te działania rządu, ich skutek był jak najszybszy. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję również, pozdrawiam.